Dzisiaj jest trzecia niedziela, podczas której przyglądamy się po kolei Ewangeliom i temu, jak one prezentują narodziny Jezusa Chrystusa. Mówiliśmy już o Ewangelii Mateusza, Ewangelii Łukasza. Dzisiaj będzie trzecia, kolejna Ewangelia. I jak pamiętacie, powiedzieliśmy też o tym, że kiedy popatrzymy na każdą Ewangelię osobno, to widzimy nieco inny obraz niż ten, do którego przywykliśmy, niż ta opowieść bożonarodzeniowa, którą zwykliśmy słyszeć. Bo każda Ewangelia wzięta pojedynczo właściwie konfrontuje nas z jakimś aspektem przyjścia Jezusa Chrystusa na świat. I dlatego też motto tych czterech niedziel, które mamy w grudniu, to jest, że trzeba mieć naprawdę dużo odwagi, żeby cieszyć się z narodzin Jezusa Chrystusa. Dwa tygodnie temu mówiliśmy o Ewangelii Mateusza i mówiliśmy o tym, że Jezus Chrystus przyszedł jako król. I w związku z tym konieczne było dla wszystkich, którzy się o tym dowiedzieli, opowiedzenie się, czy tego króla uznają, czy tego króla odrzucą. On wymagał samą swoją obecnością uznania albo jego władzy, albo odrzucenia, albo tak jak próbowali to zrobić mieszkańcy Jerozolimy, odsunięcia tego wyboru na później. Ale prędzej czy później ten czas nadszedł i oni również musieli wybierać. Jezus przyszedł jako król i nikt już nie mógł oczekiwać, że jego życie będzie takie samo. Tydzień temu mówiliśmy o tym, że Jezus Chrystus w Ewangelii Łukasza prezentowany jest jako Zbawiciel. Jako ten, który nadchodzi do ludu, który oczekiwał nadejścia kogoś, kto przyniesie im ratunek, przyniesie im odkupienie. I jego nadejście, jego narodziny było właśnie takim komunikatem, że już dłużej czekać nie muszą. I jeżeli tylko chcą naprawdę zmienić swoje życie, to ta możliwość jest przed nimi otwarta, ale wymaga tego, żeby się ukorzyli, wymaga tego, żeby uznali, że potrzebują zbawienia, że potrzebują ratunku. I w pokorze przyszli do Boga, a wtedy ich życie może stać się inne. Dzisiaj będziemy mówili o Ewangelii Jana. Ewangelia Jana prezentuje Jezusa jako Stwórcę. Takim motem dzisiejszego kazania jest to, że to w Nim ma początek każda idea, której warto poświęcić życie. Ale zanim będziemy mówili o Ewangelii Jana, to chciałbym wybiec trochę do przodu i powiedzieć coś o kazaniu za tydzień. Bo kiedy spotkamy się tutaj za tydzień, to będzie drugi dzień świąt, będziemy mówili o tym, co na temat przyjścia narodzin Jezusa Chrystusa ma do powiedzenia Ewangelia Marka. Jak się już pewnie zorientowaliście, to jest dosyć dziwny wybór tekstu na nabożeństwo bożonarodzeniowe. Jeżeli przychodzicie już tutaj kilka tygodni i słyszycie te kazania po kolei, to będziecie przygotowani na to, co Marek ma nam do powiedzenia na temat Bożego Narodzenia. Ale to jest również czas, kiedy w kościoły zazwyczaj mają więcej osób w sobie, więcej ludzi przychodzi na nabożeństwa, na msze właśnie w okolicach świąt Bożego Narodzenia. Więc chciałem was prosić, że jeżeli będziecie mieli przyjaciół, znajomych czy członków rodziny, którzy przyjdą z wami za tydzień, przygotujcie ich trochę na to, co będą słyszeli. Bo w większości ludzie nie spodziewają się tego, że historia o Bożym Narodzeniu to nie tylko historia, która ma nam sprawić, żeby poczuło nam się lepiej, żeby nam się zrobiło ciepło w sercu, ale że to jest też historia, która nas konfrontuje z tym, jacy jesteśmy i co robimy ze swoim życiem. I powiem wam tylko tyle, że ewangelista Marek, w sposób, w jaki on potraktował narodziny Jezusa Chrystusa, ma naprawdę wiele do powiedzenia nam, ludziom współczesnych, żyjącym w kulturze, w takiej, jakiej żyjemy, tym wszystkim, co się dzieje wokół nas już od wielu tygodni, w telewizji, w sklepach, w kulturze takiej, jaka panuje dookoła. Marek, w sposób, w jaki potraktował narodziny Jezusa Chrystusa, będzie konfrontował nas dosyć mocno. Dlatego też, jeżeli kogoś będziecie mieli z sobą, to przygotujcie na to, że to nie będzie takie zwyczajne bożonarodzeniowe kazanie, ale zobaczymy o tym, co jeden z najważniejszych ewangelistów również chce nam powiedzieć o tym, co to znaczy, że Jezus się narodził. Ale dzisiaj jesteśmy przy Ewangelii Jana. Ewangelii Jana, która już jest inna od Ewangelii Mateusza, Ewangelii Łukasza, z których tak naprawdę czerpiemy większość informacji na temat narodzin Jezusa. Wiecie, Mateusz przedstawił nam perspektywę królestwa, perspektywę pewnego, można nawet powiedzieć, obszaru geograficznego na brzegu Morza Śródziemnego. To, co nazywamy Izraelem, to, co nazywamy współcześnie Palestyną. Jezus przyszedł jako król Żydów. To było pierwsze przesłanie, jakie płynie z Ewangelii Mateusza. Czyli mamy taki poziom polityczny, poziom narodowy, poziom, można powiedzieć, geopolityczny. Łukasz sprowadził historię o narodzeniu Jezusa na poziom bardzo osobisty, bo on pokazywał historię narodzenia Jezusa z perspektywy bardzo prostych, bardzo zwyczajnych ludzi, takich jak każdy z nas. Ludzi, którzy borykali się z różnymi problemami osobistymi, ludźmi, którzy chcieli coś zmienić w swoim życiu, ale to, jak się ich życie potoczyło, nie zawsze dawało im na to nadzieję. I Łukasz pokazywał, że Jezus, kiedy przyszedł po to, żeby zmienić życie pojedynczych ludzi. Czyli mamy taką perspektywę geopolityczną, narodową, mamy perspektywę bardzo osobistą, wręcz indywidualną. I teraz, kiedy położymy obok tego Ewangelię Jana, to mamy wrażenie, że w ogóle oddalamy się zupełnie od Ziemi i mamy perspektywę kosmiczną, galaktyczną, międzygalaktyczną. Bo kiedy apostoł Jan pisze o narodzeniu Jezusa Chrystusa, nawet nie używa słowa narodzenie. Apostoł Jan nie opisuje wydarzeń, które towarzyszyły temu wielkiemu zdarzeniu, tak jak to robił Mateusz czy Łukasz, ale daje nam właściwie interpretację tego, co się wydarzyło. Nie zajmuje się szczegółami, ale pokazuje sens tego wydarzenia. I te informacje, które mamy z Ewangelii Jana, my wpletliśmy w naszą opowieść o Bożym Narodzeniu. Bo skąd wiemy, że to dziecko, które się narodziło prawie 2000 lat temu w Betlejem, było Bogiem? Skąd wiemy, że to jest to Słowo, które stało się ciałem? Właśnie z Ewangelii Jana. Apostoł Jan swoją Ewangelię, ewangelista Jan swoją Ewangelię rozpoczął od niesamowitego dzieła niemalże literackiego. To jest często dzieło, które jest takie znajduje się w wielu antologiach największych dzieł ludzkości. Prolog do Ewangelii świętego Jana traktowany jest, chociaż napisany jest bardzo prostym językiem, jako jedno z arcydzieł literackich. Ale to nie jest tylko arcydzieło literackie. Pierwsze 18 wersetów tej Ewangelii to jest również jeden z najbardziej głębokich teologicznie fragmentów Biblii, jaki znajdujemy. Zapewniam was, gdybyście poszli do jakiejś biblioteki teologicznej, gdybyście zaczęli szukać w internecie na temat, jaki fragment biblijny jest najczęściej komentowany, rozważany, dyskutowany, studiowany, to prawdopodobnie okazałoby się, że jest to właśnie prolog do Ewangelii świętego Jana. Że te właśnie 18 wersetów, które on zawarł, ma w sobie tak wielką głębię, że teolodzy do dzisiaj zastanawiają się, jak dokładnie rozumieć każde z tych słów i jakie wnioski z tego płyną. To jest fragment, na którym zrobiono wiele doktoratów i jeszcze wiele doktoratów powstanie. Proste słowa, które zawierają w sobie niesamowitą głębię. I apostoł Jan, ewangelista Jan, dokładnie coś takiego robi. Bierze nas w prostych słowach i przedstawia perspektywę, której nigdy inaczej byśmy nie zauważyli. Wiecie, tych komentarzy na temat Ewangelii, wstępu do Ewangelii Jana jest prawdopodobnie nawet więcej niż na temat innych słynnych słów z Biblii o tym, jak Bóg stworzył świat. I co ciekawe, pierwsze słowa Biblii i pierwsze słowa Ewangelii Jana brzmią właściwie tak samo. Na początku. Na początku. Przy czym, że na początku Ewangelii Jana mamy do czynienia z czymś, co jest jeszcze przed Księgą Rodzaju. Gdybyśmy spróbowali stworzyć sobie taką chronologiczną Biblię, gdzie byłyby wersety, które opisywałyby historię świata, historię wszechstworzenia od samego początku, to pierwszym wersetem nie był wcale Księga Rodzaju 1.1, ale właśnie Ewangelia Jana 1.1. Bo Księga Rodzaju mówi nam o tym, jak wyglądał początek stworzenia, a Jan mówi nam o tym, co było przed stworzeniem. I mówi, na początku było Słowo, a Słowo było zwrócone ku Bogu i Bogiem było Słowo. Ono było na początku zwrócone do Boga. To są słowa z tłumaczenia ekumenicznego, jednego ze współczesnych tłumaczeń Nowego Testamentu, dlatego może nie brzmią znajomo do tego, co przywykliście słyszeć. Jan mówi nam, że zanim cokolwiek powstało, był Bóg i było Słowo. Słowo, które było przy Bogu i Słowo, które było Bogiem. Używa prostych słów, ale przekazuje nam niesamowitą głębię. Pierwszy rozdział Ewangelii Jana jest właściwie swoistym rodzajem hymnem o Słowie, hymnem o Słowie Boga. I tak jak to robi Jan, on często w swojej Ewangelii opisuje coś i później komentuje, tłumaczy, wyjaśnia. Tak samo w tym fragmencie będziemy mieli takie dwa nurty. Będzie hymn o Słowie, który zaznaczyłem na białym tych slajdach i to, w jaki sposób Jan wyjaśnia nam znaczenie poszczególnych stwierdzeń. I zaczyna od tego, że zanim cokolwiek było, był Bóg. I Słowo, które było Bogiem. Mówi, ale to nie wszystko, bo to Słowo było aktywne w stworzeniu. To przez Słowo powstał świat i wszystko, co na tym świecie jest cenne. Przez nie, przez Słowo, wszystko się stało, a bez Niego nic się nie stało. To, co się stało w Nim, było życiem. Życie zaś było światłością ludzi, a światło świeci w ciemności i ciemność jej nie ogarnęła. Wiecie, to jest taka niesamowita konstrukcja. Zaczynamy bardzo szeroko. Zaczynamy przed czasem, przed przestrzenią, przed wszystkim, co my możemy ogarnąć ludzkim umysłem. To był czas, kiedy był Bóg i było Słowo. I teraz Jan mówi, kiedy zaczął się stwarzać ten świat, to Słowo, Boże Słowo było aktywne właśnie w tym, co się działo. Bóg poprzez swoje Słowo, poprzez część swojej natury stworzył to, co my wszyscy znamy. I nic, co istnieje, nie powstało poza Słowem. Co więcej, to nie tylko samo stworzenie, ale życie, które my mamy, także właśnie z tego Słowa, czerpie swoje istnienie. To Słowo jest światłością, której żadna ciemność nie jest w stanie przemóc. I teraz następuje pierwszy komentarz odnoszący się do Jana Chrzciciela. Był człowiek o imieniu Jan, posłany przez Boga. Przyszedł jako światłość, aby zaświadczyć o światłości i aby wszyscy przez niego uwierzyli. Ale nie on był światłością. On miał tylko zaświadczyć o światłości. Bo światłość prawdziwa, która oświeca każdego człowieka, była światłość prawdziwa, która oświeca każdego człowieka, gdy na świat przychodzi. Jan mówi o tym, Słowo było Bogiem i Słowo było u Boga i to przez Niego powstało wszystko, co powstało łącznie z nami, łącznie z naszym życiem. I kiedy przyszedł Jan Chrzciciel, on przyszedł zaświadczyć o tym Słowie. Na świecie było Słowo i świat przez nie powstał, ale świat go nie poznał. Przyszło do swoich, lecz swoi go, Słowa, nie przyjęli. I znowu Jan tłumaczy, dało zaś moc stania się dziećmi Bożymi tym, którzy je przyjęli i uwierzyli w Jego imię, którzy zostali zrodzeni nie z krwi i nie z woli ciała, ani z woli mężczyzny, lecz z Boga. Słowo przyszło na świat, przyszło do ludzi, którzy byli Jego stworzeniem, ale ludzie Go nie przyjęli. Ale apostoł Ewangelista Jan mówi od razu, ale nie wszyscy Go nie przyjęli. Tym, którzy Go przyjęli, to Słowo dało moc stania się dziećmi Bożymi. Tymi, którzy narodzili się z Boga, a nie tylko z ciała, nie tylko z woli ludzkiej. A Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas pełne łaski i prawdy. Ujrzeliśmy Jego chwałę jako jednorodzonego od Ojca. I to jest ten moment, w którym się zawiera historia Bożego Narodzenia w Ewangelii Jana. A Słowo stało się ciałem. Wszystko, co było wcześniej, stworzenie całego świata i to, co było przed stworzeniem, przyjście Jezusa, który stanął, który Bóg, który poprzez swoje Słowo już wcześniej był obecny i działał wśród ludzi, nagle kulminuje się w tym jednym momencie, kiedy Boże Słowo przybiera postać człowieka i zamieszkuje między nami i objawia nam Bożą chwałę. I dalej jest komentarz Ewangelisty Jana. Jan Chrzciciel, świadcząc o nim, głośno zawołał, ten, o którym powiedziałem, że idzie za mną, zaistniał przede mną, bo był wcześniej niż ja. I mówi, wszyscy zaś wzięliśmy z pełni Chrystusa, łaskę za łaską, gdyż prawo zostało dane przez Mojżesza, a łaska i prawda przyszły przez Jezusa Chrystusa. Mówi, Słowo stało się ciałem i to nie byle jakim ciałem, nie dowolnym ciałem, ale właśnie w tym, o którym mówił Jan Chrzciciel, że ten, który idzie za mną, był większy niż ja, bo on był przede mną. W tym, którego my nazywamy Jezusem Chrystusem, którego znamy pod tym imieniem, bo to on dał nam łaskę. To w nim ma pełnię swoja jego prawda. I kończy ten hymn, hymn o Słowie słowami, Boga nikt nigdy nie widział, ale jednorodzony Bóg, który jest w łonie Ojca, on uczynił go znanym. I znowu wraca do tego, czego zaczął swój hymn. Na początku było Słowo, Słowo, które było u Boga i Słowo, które było Bogiem. I to Słowo zamieszkało między nami po to, żeby tego Boga objawić, żeby uczynić Go znanym. Tak wygląda Boże Narodzenie w wersji Ewangelisty Jana. Głęboki teologicznie, choć w bardzo prostych słowach, hymn, który mówi nam o tym, że Stwórca świata, ten, który był przed stworzeniem, przyszedł do nas, aby objawić nam Boga. I wiecie, tak jak powiedziałem, ta interpretacja, to znaczenie jest właśnie tym, co my widzimy teraz, kiedy czytamy historię Jezusa Chrystusa. Nie widzimy tylko historii o tym, jak narodziło się jakieś dziecię w Betlejem 2000 lat temu, ale właśnie mówimy o Bogu, który stał się człowiekiem po to, żeby nam Boga objawić. I teraz jest pytanie, gdzie w tym wszystkim właściwie jest konfrontacja, o której tak mówimy często przez te 4 tygodnie? W jaki sposób ten fragment nas konfrontuje? Może nas konfrontować na wiele sposobów, ale żeby zobaczyć taką główną konfrontację, chciałbym was trochę cofnąć do czasów, w których te słowa powstały i w których pierwsi ludzie czytali Ewangelię Jana. W Wiecie, kiedy apostoł Jan, kiedy ewangelista Jan pisał swoje słowa, kiedy stworzył ten wspaniały hymn o Bożym Słowie, on w pewnym sensie zabrał głos w dyskusji, która toczyła się już w tamtym świecie od wielu, wielu lat, od kilkuset lat. To słowo, które my znamy z początku tego hymnu, słowo, które było u Boga, nie było byle jakim słowem w sensie leksykalnym. To nie było pierwsze lepsze słowo, które oznacza tylko słowo wypowiedziane do innych ludzi, ale to było słowo greckie, które pewno też słyszeliście już w różnych sytuacjach, słowo logos, zapisane najpierw w języku greckim, później transliterację macie pod spodem, które w tamtych czasach, owszem, mogło znaczyć tylko słowo wypowiadane przez człowieka, ale w pewnych kontekstach jego znaczenie było o wiele głębsze. Właściwie do tego stopnia głębsze, że kiedy dzisiaj próbujemy przełożyć całe znaczenie słowa logos, to nie do końca jesteśmy w stanie sobie z tym poradzić. Jeżeli byście sięgnęli po jakieś opracowania teologiczne czy filozoficzne, to zauważycie, że często nawet nie próbujemy tłumaczyć tego słowa, tylko zostawia się je w greckim brzmieniu. I nawet w teologii chrześcijańskiej mówi się o logosie. Nie tyle o słowie, ale o logosie, o boskim logosie. O czymś znacznie większym niż tylko to, co my moglibyśmy sprowadzić do jednego słowa. Dlaczego? Dlatego, że w tamtych czasach słowo logos naprawdę niosło sobą głębokie znaczenie. I już kilkaset lat wcześniej, przed Chrystusem, filozofowie greccy zaczęli temu słowu nadawać szczególne znaczenie. Zaczęli upatrywać w nim nie tylko tego, co, nie tylko nazwy tego, co wypowiadamy swoimi ustami, ale uznali, że logos to jest coś więcej. To jest pewna idea, która spala cały ten świat. To jest, może bardziej odpowiada temu słowo, rozum, rozsądek. To jest intelekt, który żyje w tym świecie, dzięki któremu ten świat istnieje. To jest zasada, według której wszystko w tym świecie jest poukładane. Niektórzy filozofowie nazywali logos wręcz duszą tego świata, bez której ten świat nigdy by nie istniał. Wiecie, słowo logos dla ówczesnych Greków rozpalało ich umysły. To było coś, o czym oni chętnie dyskutowali i kiedy ktoś potrafił wysłowić się, powiedzieć coś wielkiego o logosie, to był naprawdę ktoś, to był uczony człowiek. Stoicy, których też z pewnością znacie gdzieś z filozofii, może nawet zasłyszanej, uczynili logos zasadą wszystkiego, co istnieje w świecie. Uważali, że każda rzecz, która istnieje, ma w sobie cząstkę tego logosu, bo inaczej nie mogłaby istnieć. I dlatego trzeba studiować cały świat, żeby zrozumieć, co naprawdę stanowi o sensie, o istocie tego świata. Ówcześni Grecy, kiedy słyszeli słowo logos, myśleli przede wszystkim o zasadzie, według której zbudowany jest ten świat. Bezosobowej, niematerialnej, nieuchwytnej, zasadzie, którą trzeba zgłębiać, zasadzie, którą trzeba się zastanawiać i którą nawet najwspanialsi filozofowie nie są w stanie do końca pojąć. I nie tylko Grecy. Wiecie, w Aleksandrii, w mieście, które nadal istnieje w Egipcie, które zostało założone przez Aleksandra Wielkiego, kiedy podbił Egipt, znajdowała się wielka społeczność żydowska. Społeczność żydowska, która była wierna swojej żydowskości i temu, w czym się wychowała, ale jednocześnie starała się nawiązać jak najszersze kontakty ze światem greckim, ze światem hellenistycznym i połączyć z sobą to, co było najlepsze w jednej i w drugiej kulturze. I w czasach Jezusa żył tam pewien sławny Żyd. Nazywał się Filon aleksandryjski albo Filon z Aleksandrii. Był to człowiek, który wziął pismo Starego Testamentu i próbował wyjaśnić je wszystkim uczonym Grekom, którzy chcieli go słuchać. To w Aleksandrii jeszcze kilkadziesiąt lat wcześniej przełożono Stary Testament z hebrajskiego na język grecki. Tą Biblią, którą posługiwali się apostołowie, kiedy zwiastowali Grekom, było właśnie tłumaczenie, które powstało w Aleksandrii. Tam żyli Żydzi, którzy byli, można powiedzieć, najbardziej światłymi z ówczesnych Żydów, najbardziej światowymi, tymi, którzy znali kulturę grecką. I ten Filon z Aleksandrii, kiedy chciał wytłumaczyć Grekom, nie Żydom, czym właściwie jest Słowo Boże, sięgnął po to samo greckie słowo. Sięgnął po słowo logos. I mówił, że to logos było tym słowem, które było posłane przez Boga i było tą zasadą, wokół której cały świat był zbudowany. Było Bożym posłańcem, który objawiał ludziom, kim Bóg jest. A dla niego również to logos założenia musiało być czymś bezosobowym, bo pewną siłą, bo pewnego rodzaju Bożą emanacją. Czyli bez względu na to, czy to był Grek, czy to był jakiś uczony Żyd, kiedy pierwszy raz dostał do ręki Ewangelię Jana i kiedy przeczytał te słowa, które my czytamy już w takim mocno chrześcijańskim kontekście, Jego pierwsze myśli były o tym, że Jan zabiera głos w dyskusji o tym wielkim Logosie. I posłuchajcie, jak by to mogło brzmieć dla takiego uczonego Żyda albo dla greckiego filozofa, gdyby po raz pierwszy czytał Ewangelię Jana. Na początku było Logos. I wszyscy mówią amen, tak na po chrześcijańsku. Dla nich to było oczywiste. To było właśnie to, co powtarzali od samego początku filozofowie, o czym co oni sami mówili. Logos było na początku. A Logos było zwrócone ku Bogu i Bogiem było Logos. I wszyscy filozofowie, uczeni Żydzi mówili sobie, to bardzo głębokie. To takie, aż się chce w to wejść głębiej. Logos było na początku zwrócone ku Bogu. I oni aż czuli taki dreszczyk emocji, że oto kolejny filozof, kolejny uczony człowiek przybliży im istotę tego Logosu. Przez Logos wszystko się stało, a bez Logos nic się nie stało. I znowu wszyscy mówili, tak jest, przecież to oczywiste. Przecież wszyscy o tym wiedzą, przecież mówimy o tym od kilkuset lat. To, co się stało w Logos, było życiem. Życie zaś było światłością ludzi, a światłość świeci w ciemności i ciemność jej nie przemogła. I znowu myślą, jak on pięknie to ujął. Jak pięknie wyraził to, co stanowi istotę tego świata. Tą nieprzeniknioną zasadę, tą logikę, ten rozum, który przenika wszystko. Na świecie było Logos i świat przez Logos powstał, ale świat Logos nie poznał. I wszyscy tak z pomrukiem zastanawiają się sobie, tak, tak, czyż to nie smutne? Wszyscy ludzie żyją i zawdzięczają swoje istnienie właśnie tej zasadzie, temu Logosowi, ale nie są nawet świadomi tego, co my wiemy. Bo my jesteśmy ludźmi uczonymi, bo my Logos studiujemy, bo my się znamy na filozofii, bo my wiemy, co jest napisane w świętych księgach. Przyszło do swoich, lecz swoi Logos nie przyjęli. To jest taka doskonała diagnoza współczesnego świata. Jakże smutne, że tylu ludzi siedzi w ciemności i nie rozumie tego, co my, wielcy filozofowie, rozumiemy. I wtedy, werset 14 pierwszego rozdziału, apostoł Jan, ewangelista Jan, pisze słowa, które ich szokują. A Logos stało się ciałem i zamieszkało wśród nas, pełne łaski i prawdy. I to nie jest coś, czym oni by się zgodzili. Bo to jedno słowo, dopiero tutaj następuje niesamowita konfrontacja. Dotychczas oni by się zgodzili z każdą rzeczą, którą Jan napisał o Logosie, którą Jan napisał o Słowie. Ale kiedy on mówi, że to Logos, ta idea, ta zasada stała się ciałem i zamieszkała między nami i my mogliśmy dotknąć ją, to było wbrew wszystkiemu, co wierzyli ci wielcy filozofowie, greccy, to było wszystko, co wierzyli ci światli Żydzi, którzy chcieli przełożyć hebrajskie Pismo Święte na kulturę grecką. To było wbrew wszystkiemu, w co oni wierzyli, to było wbrew wszystkiemu, co im wydawało się rozsądne. A on mówi, ale tak się stało naprawdę. To Logos, o którym tak dużo mówicie, to Logos, które zajmuje wasze umysły, to Logos, na którego piszecie swoje święte, mądre, wyniosłe księgi, to Logos w pewnym momencie stało się ciałem i zamieszkało pośród nas. I ujrzeliśmy Jego chwałę. Chwałę, jaką ma jednorodzony Syn od Ojca. I to jest ta konfrontacja. Bo dla tych filozofów to było nie do przyjęcia. Owszem, mogli rozmawiać o Logosie, mogli rozmawiać o zasadzie, mogli rozmawiać o czymś nieokreślonym, niematerialnym, czymś, co ich nie konfrontuje, czymś, co jest daleko. Ale kiedy Jan mówi im wprost, ale to, o czym wy mówicie, stało się ciałem. I jako człowiek chodziło pośród nas, jak przemawiało do nas. Co więcej, w pierwszym liście Jana, on zaczyna takich słów, to, co było na początku. Wiecie, brzmi dokładnie tak samo, jak początek Ewangelii Jana. To słowo, które było na początku, które słyszeliśmy, które swoimi oczami widzieliśmy, na które patrzyliśmy i czego naszymi własnymi rękoma dotykaliśmy. To słowo życia, o tym wam zwiastujemy. Apostoł Jan mówi im, słuchajcie, on stał się ciałem. Stał się ciałem, stał się konkretną osobą, którą ja widziałem, za którą ja chodziłem, której ja słuchałem, na którą patrzyłem, której dotykałem. To nie jest bezosobowa idea, to nie jest jakaś ogólna zasada, to nie jest coś, o czym mogę tylko rozprawiać. To jest ktoś, kto stanął przede mną i powiedział wprost, pójdź za mną, bo ja jestem wszystkim, czego szukasz. I to jest ta konfrontacja. Konfrontacja z ideą filozofów, ideą uczonych w piśmie, ideą ludzi światłych, ówczesnych czasów, która przestała być tylko ideą, koncepcją, ale stała się ciałem i stanęła przed nimi. Po sobie za Chrystusa. Wiecie, jesteśmy ludźmi, którzy lubią być oddani jakiejś idee. Zaczęliśmy od tego, że Jan przedstawia nam perspektywę kosmiczną. Stwórcy całego świata, który zszedł na Ziemię i stał się człowiekiem. My teraz próbujemy pójść w drugą stronę. Udało nam się już dotrzeć na Księżyc. To jest właśnie zdjęcie z Księżyca. Ostatnio nawet w wiadomościach mówili, że jedno z naszych ludzkich dzieł, jedna z sond kosmicznych, właśnie opuszcza granice Układu Słonecznego, więc nawet tak daleko potrafimy już wysłać nasze ludzkie dzieła. My teraz idziemy w drugą stronę. Bo my naprawdę jako ludzie jesteśmy gotowi i chętni i zdolni do wielkich dokonań. Kiedy ludzie budowali wieżę Babel, wiecie, tam padło najwspanialszy komplement, jaki Bóg miał wobec ludzkości. Bo kiedy spojrzał na ich dzieło, powiedział, teraz dla nich nic nie będzie już niemożliwe. I wystarczyło, że pomieszał tylko ludziom języki i nie mogli już nic w stanie zrobić. Ale teraz, kiedy mamy tłumaczy, kiedy mamy różne programy, które nam tym pomagają, potrafimy się komunikować, widzimy, że naprawdę jako ludzie jesteśmy gotowi, zdolni do niesamowitych dzieł. Możemy opuścić tę ziemię, na której się urodziliśmy i ruszyć w kosmos. I chociaż na razie są nieporadne kroki, jesteśmy w stanie dokonywać rzeczy wielkich. I kochamy rzeczy wielkie. Kochamy mieć przed sobą ideę, której możemy się poświęcić. Wiecie, jedna z definicji szczęścia brzmi tak, że szczęśliwy jest ten człowiek, który poświęca swoje życie czemuś większemu od siebie samego. I myślę, że to jest fajna koncepcja. Bo rzeczywiście tak jest. Jeżeli skupimy się na sobie samym, będziemy szukać szczęścia, to nie do końca nam się to uda. Ale kiedy znajdziemy jakiś sens swojego życia, jakąś ideę, której warto się jej poświęcić i kiedy robimy coś dla tej idei, to rzeczywiście czujemy, że mamy w sobie jakąś taką niesamowitą energię. Jeżeli masz taką ideę w swoim życiu, to wiesz, o czym mówię. A jeżeli nie masz, to jest to takie wrażenie, które, nie wiem, kiedy siedzisz i oglądasz telewizję i jest mowa o czymś, co dzieje się na świecie i nagle czujesz takie ukłucie w sobie, że chciał coś byś z tym zrobić, że ktoś powinien coś z tym zrobić i gdybyś tylko mógł coś więcej uczynić, to byś pokazał ludziom, jak się sprawy powinny mieć. To jest właśnie to pragnienie, które mamy w sobie. Poświęcić się idei, która jest większa od nas samych. Niektórzy z nas idą za taką ideą, a inni czują takie pragnienie, żeby taką ideę znaleźć i pójść za nią. Bo wtedy czujemy, że żyjemy. Bo takimi zostaliśmy stworzeni. Wtedy jesteśmy szczęśliwi, kiedy mamy w swoim życiu coś, co jest większe od nas samych, czemu możemy się poświęcić. Tylko wiecie, z ideami jest to, że idea sama w sobie jest bardzo bezpieczna dla nas. Bo idea, której ja uczynię jakimś takim głównym motywem swojego życia, to jest coś, nad czym ja mimo wszystko panuję. Jeżeli ja wezmę sobie za ideę mojego życia zgłębianie tajników ludzkiego mózgu, bo akurat to mnie interesuje, i nie wiem, będę właśnie psychologiem, neurochirurgiem, z którejkolwiek strony tutaj podejdę, to jest coś, co będzie mnie pasjonowało, coś, co będzie większe ode mnie, zrozumieć, jak działa ludzki mózg, co z tego wynika, ale jednocześnie to jest coś, nad czym ja panuję. Bo kiedy się tym znudzę, bo kiedy będę zmęczony, to będę mógł zamknąć książki, które czytam, wyłączyć programy telewizyjne, które oglądam i odłożyć to gdzieś z obok. To jest idea, którą ja mam, ale która nie panuje nade mną. I wiecie, takie idee lubimy. Lubimy mieć idee, nad którymi my panujemy. Owszem, którym poświęcamy swoje życie, ale tak naprawdę, które są nasze. Okay? Może napisać książkę, którą patrzymy swoim imieniem, nazwiskiem, o jakiejś wielkiej idei, której mogliśmy poświęcić swoje życie. Albo przynajmniej czytać to, co napisali inni. A kiedy już nie mamy na to ochoty, odłożyć książkę na półkę, zamknąć ją i po prostu robić to, na co mamy ochotę. Wiecie, idee są wspaniałe, żeby się za nimi schować. Bo jeżeli w twoim życiu jest jakaś wielka idea, którą realizujesz, to ludzie ci wiele wybaczą. Ważne, żebyś tylko miał coś, co będzie czyniło ci kimś innym, kimś większym, kimś ważniejszym od innych. I wiecie, jak to jest. Mówimy na przykład o kimś, kto fatalnie traktuje swoją rodzinę, ale jest wielkim naukowcem. I to, że jest wielkim naukowcem, że potrafi zgłębiać tajniki fizyki, tłumaczy to, że nie jest dobrym człowiekiem. Gdzie mówimy o kimś, kto w swoim życiu prowadzi się w zupełnie niemoralny sposób, no ale on jest przecież wielkim artystą. Gdybyś mógł posłuchać poezję, którą on tworzy, gdybyś mógł zobaczyć dzieła, które on maluje, to go tłumaczy. Mamy ludzi, którzy w swoim życiu łamią wszelkiego rodzaju zasady moralne, sprzeniewierzają się nawet swoim własnym obietnicom, ale mówimy, ale przecież on jest skutecznym politykiem. Gdybyś wiedział, co on potrafi osiągnąć. Popatrz tylko, jak wiele rzeczy udało mu się zrealizować. Wielka idea, której poświęcamy swoje życie, może stać się taką przykrywką temu, co chcemy ukryć przed innymi, co wcale dobre nie jest. I wtedy fajnie jest się za taką ideą schować. Wiecie, to nie muszą być rzeczy ogólne. Można być wspaniałym kaznodzieją, a jednocześnie źle traktować innych. Można schować się za Bogiem, za Kościołem, za tym, co robimy w imię Boga. Można być wielkim teologiem, który tak naprawdę w żaden sposób nie realizuje tego, co Boże Słowo mówi w swoim życiu. Idea, którą my mamy, idea, którą możemy opisać, którą możemy zamknąć, jest dla nas wygodna. Bo to my nad nią panujemy, bo to my możemy odłożyć ją na bok wtedy, kiedy chcemy, my możemy za nią się schować i dzięki niej my wyglądamy lepiej. I co się stało w Ewangelii Jana? Przed czym konfrontuje nas Jan? On mówi o tym, tak jak powiedział tym filozofom greckim i uczonym Żydom, słuchajcie, ta idea, którą uważasz za wiodącą ideę swojego życia, ona w Chrystusie stała się ciałem. A to już nie jest takie wygodne. Wyobraźcie sobie, jakakolwiek jest idea twojego życia. Dzisiaj wieczorem wracasz do domu, bo po południu może jeszcze pójdziesz na zakupy, cokolwiek. Wracasz do domu i w twojej biblioteczce, w twoim gabinecie, tam gdzie trzymasz wszystkie swoje książki, tam gdzie masz swoje kasety wideo, cokolwiek z idea twojego życia, otwierasz drzwi i znajdujesz tam osobę. Osobę, która jest ucieleśnieniem twojej idei. Osobę, która jest ucieleśnieniem twojej nauki, twojej sztuki, twojej działalności politycznej. Której nie możesz zamknąć. Której nie możesz powiedzieć, żeby się działa cicho, żeby przyszła później. Która idzie za tobą krok w krok i która cały czas konfrontuje cię z tym, co mówisz, co robisz, jak traktujesz innych, jakim jesteś dla innych, jak myślisz, co rzeczywiście uważasz o ludziach, którzy są wokół ciebie. Osobie, która domaga się czegoś od ciebie. Która domaga się pełnej lojalności, domaga się tego, żebyś rzeczywiście do końca realizował to, co głosisz swoimi słowami. Że idea, której poświęcałeś swoje życie, nagle stała się konkretnym człowiekiem, który zawsze ci towarzyszy i którego nie jesteś w stanie od siebie odsunąć. Która patrzy ci głęboko w oczy i samo spojrzenie wystarczy, żebyś wiedział, jakie pytania chce ci zadać. Czy rzeczywiście jesteś wierny temu, co mówisz. I to jest właśnie konfrontacja, przed którą postawił nas apostoł Jan. Bo on pisze, to wielkie logos, o którym tak dużo mówicie, ono stało się ciałem. I to nie jest już coś, o czym my możemy rozprawiać, to jest ktoś, kogo my musimy posłuchać. Wiecie, w Ewangelii Jana jest niesamowita rzecz, bo to jest Ewangelia, w której jest wiele powiedzeń Jezusa, które zaczynają się od słowa ja jestem. I to jest nawiązanie wprost do Bożego imienia ze Starego Testamentu. Jestem, który jestem. Ale w kontekście tej idei, która staje się ciałem, posłuchajcie, jak niesamowicie brzmią te słowa. Jakąkolwiek rzecz wybierze, żeby poświęcić swoje życie, Jezus jest jej ucieleśnieniem. Chcesz nieść ludziom światło? Chcesz oświecić ich umysły? Jezus mówi, ja jestem światłością świata. Chcesz walczyć z głodem na świecie, żeby wszyscy ludzie mieli co jeść? Jezus mówi, ja jestem chlebem życia. Chcesz nieść powszechny dostęp do wody, bo to będzie problemem, który stanie ludzkość bardzo wkrótce? Jezus mówi, ja jestem żywą wodą. Chcesz postawić ludzi przed prawdą o nich samych, o świecie? Jezus mówi, ja jestem prawdą. Chcesz wskazać im drogę do lepszego życia? Jezus mówi, ja jestem drogą. Chcesz nieść ludziom zdrowie? Chcesz walczyć ze śmiercią i ze starzeniem się? Jezus mówi, ja jestem zmartwychwstaniem i życiem wiecznym. Chcesz pokazać ludziom Boga? Jezus mówi, ja jestem obrazem Boga żywego. Chcesz wzbudzać w ludziach wiarę? Jezus mówi, ja jestem sprawcą i dokończycielem wiary. Chcesz nieść ludziom zbawienie? Jezus mówi, ja jestem zbawieniem. Chcesz budować Kościół? Jezus mówi, ja jestem głową Kościoła. Chcesz nieść sprawiedliwość? Jezus mówi, ja jestem sprawiedliwością. Chcesz osądzić przestępców? Jezus mówi, ja jestem sędzią, który będzie sądził żywych i umarłych. Chcesz dawać ludziom pokój? Jezus mówi, ja jestem pokojem. Nadzieję? Jezus mówi, ja jestem nadzieją. Chcesz nieść ludziom przebaczenie grzechów? Jezus mówi, ja jestem barankiem, który gładzi grzechy świata. Chcesz dawać im wolność? Jezus mówi, ja jestem wolnością dla więźniów. Chcesz zbudować dom? Jezus mówi, to ja jestem kamieniem węgielnym i fundamentem. Chcesz zostawić po sobie coś, co będzie wielką spuścizną twojego życia? Jezus mówi, to ja jestem dziedzicem wszystkiego. Cokolwiek wybierzesz, jakąkolwiek ideę wymyślisz, czemukolwiek chcesz poświęcić swoje życie, jeżeli to jest idea, na której naprawdę warto coś poświęcić, to ona ma swój początek w nim. I nawet jeżeli nie jest to rzecz, która już jest napisana w Biblii, w Ewangelii, nie w Ewangelii, w objawieniu Jana Jezus napisał, ja jestem alfą i omegą, A i Z, pierwszą i ostatnią literą alfabetu greckiego. I cokolwiek sobie wymyślisz jako wielką ideę swojego życia, ja nią jestem. I to jest konfrontujące, bo nie wiem, czemu chcecie poświęcić swoje życie. Jeżeli jesteście normalnymi ludźmi, to albo już poświęciliście czemuś swoje życie, albo myślicie o tym, że wspaniale było mieć taką ideę. I dla wielu z nas pewnie są idee związane z Bogiem, z Kościołem, z tym, co robimy tutaj. I cokolwiek to jest, jeżeli naprawdę jest wartościowe, to ma swój początek w Bogu. Można by powiedzieć, że Jezus jest ucieleśnieniem tej idei, ale trochę byśmy odwrócili kolejność. Bo to nie chodzi o to, że On jest ucieleśnieniem, ale to naprawdę każda idea z Niego bierze swój początek. I to jest konfrontacja, przed którą stawia nas apostoł Jan. Cokolwiek uczyniłeś istotą swojego życia, pamiętaj, że tak naprawdę ta rzecz została już wyrażona w Jezusie Chrystusie. To nie jest idea, to nie jest pomysł, to nie jest koncepcja, którą możesz zamknąć, ale to jest osoba, przed którą stoisz. Osoba, która staje przed tobą. Osoba, która patrzy na ciebie i która mówi wprost, wspaniale, że chcesz się temu poświęcić, ale żeby to zrealizować, musisz się poświęcić mi. To wielkie logos, którym oni chcieli rozprawiać, stało się ciałem i powiedziało do nich wprost, pójdźcie za mną. Trzecia konfrontacja, którą mamy przed sobą. Jezus staje przed tobą i mówi, ja jestem. Ja jestem sensem twojego życia. Nie bezosobowym, ale konkretnym. Nie możesz mnie zamknąć w książce, nie możesz mnie zamknąć w kościele, nie możesz o mnie tylko mówić, bo ja stoję przed tobą i domagam się tego, żebyś ze mną żył. Żebyś odpowiadał na to, co ja do ciebie mówię. Żebyś szedł za mną tam, gdzie ja cię będę prowadził. Ewangelia Jana stawia nas przed Bogiem Stwórcą, który jest początkiem wszystkiego i który jest ucieleśnieniem wszystkiego, co cenne. I trzeba mieć naprawdę dużo odwagi, żeby świętować narodziny Jezusa Chrystusa. W tym tygodniu będziemy obchodzili święta Bożego Narodzenia. W piątek cały nasz kraj, właściwie cały świat, będzie wspominał wydarzenia tego wieczoru, tej nocy, kiedy Jezus przyszedł na świat. Kiedy Słowo stało się ciałem. I wracając do tych trzech kazań, które słyszeliście. Kiedy w piątek siądziecie do kolacji wigilijnej, kiedy następnego dnia będziemy świętowali Dzień Bożego Narodzenia, pamiętajcie o tym, co naprawdę będziemy robić. Będziemy cieszyć się z narodzin Króla, który domaga się od nas lojalności. Który mówi wprost, słuchaj, król może być tylko jeden. Jeżeli chcesz być królem swojego życia, to będziemy mieli problem. Jeżeli chcesz odwlec tą decyzję, prędzej czy później będziesz musiał ją podjąć. Jeżeli pójdziesz za mną i uznasz, że to ja jestem królem, to twoje życie też niekoniecznie będzie łatwiejsze, ale będzie właściwe. Będziemy wspominać o tym, że narodził się Zbawiciel. Ten, który mówi nam, że koniec już czekania, że nie musimy czekać na kogoś innego czy na coś inne, co w magiczny sposób odmieni nasze życie, ale że to On jest właśnie tym, który przyszedł, żeby dać nam zupełnie inne życie pod warunkiem, że poprosimy Go o to, że się ugniemy, że się ukorzymy przed Nim i powiemy, że potrzebujemy Jego pomocy. I będziemy świętować nadejście Słowa, które stało się ciałem. Najwspanialszej idei, jakąkolwiek można sobie wyobrazić, która przestała być tylko ideą, ale ucieleśniła się przed nami i która teraz tak naprawdę stoi przed nami właśnie jako Bóg w człowieku. Mówiąc wprost, ja jestem tutaj i zamierzam tu zostać. Nie zamkniesz mnie w żadnej książce, bo ja jestem żywy, i domagam się tego, żebyśmy byli razem. Jest to twoją najwspanialszą ideą ucieleśnioną. Więc jeżeli macie zamiar obchodzić święta Bożego Narodzenia, a zakładam, że macie, no w takim kraju żyjemy i jesteśmy chrześcijanami, to powiem wam wprost, odważni jesteście.